12.32, Kurier w samo południe trwa, a już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw bliskowschodnich, Akademia Wistula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i cały świat spoglądał i spogląda w kierunku Bliskiego Wschodu. Czekaliśmy na odpowiedź z jednej strony Hamasu za zabójstwo ich przywódcy politycznego, z drugiej strony libańskiego Hezbollahu. Pojawiły się informacje o tym, że te rakiety faktycznie nadleciały z Libanu. Hezbollah uderzył w Izrael. Co wiadomo?
W tej chwili tak naprawdę tego oczekiwania mamy ciąg dalszy. To znaczy te rakiety z Hezbollahu, tudzież drony Hezbollahu, one tak naprawdę są cały czas. To jest niestety norma dla całego północnego Izraela, że te ataki są, one się nasilają. Również Izraelczycy regularnie przeprowadzają akcje, w których likwidują takimi punktowymi uderzeniami terrorystów z Hezbollahu. I mamy za każdym razem oczywiście też odwet, no i też oczywiście niezależne akcje Hezbollahu właśnie związane z tymi atakami dronowymi, atakami rakietowymi. Natomiast tej dużej odpowiedzi za zlikwidowanie Fuada Shukra, to tak naprawdę druga osoba pod względem ważności w Hezbollahu, osoba, która od kilkudziesięciu lat przeprowadza zamachy terrorystyczne nie tylko na Izrael, dlatego że to jest też osoba, która miała krew na rękach kilkuset pokojowych żołnierzy sił pokojowych ONZ francuskich i amerykańskich. Tej odpowiedzi jeszcze nie było i tak naprawdę też jeszcze nie było odpowiedzi, jeżeli chodzi o Ismaila Haniyeh, który został zlikwidowany w Teheranie. I tutaj boimy się nie tylko oczywiście odpowiedzi ze strony Hamasu w Strefie Gazy, ale również odpowiedzi ze strony samego Iranu, który odgraża się, że ta odpowiedź będzie, że będzie poważna. Natomiast też wydaje się, że do końca Iran, no nie wiemy czy już, może już ma taki pomysł, ale nie do końca wie jak tą odpowiedź przeprowadzić i jak daleko idąca ona może być.
No właśnie, bo faktycznie pojawiły się takie informacje, no media przekazują, że według raportów Iran ma odpowiedzieć, ma zaatakować do czwartku i tutaj z jednej strony część komentatorów wskazuje, no, że irański prezydent chce uniknąć ostrej reakcji, że Iran nie chce wojny na szerszą skalę, ale druga strona mówi o tym, że aby Iran zachował twarz i że już ta eskalacja jest w tak trudnym momencie, że istnieje ryzyko naprawdę wybuchu większego konfliktu w regionie. Jak pani ocenia szansę na taki scenariusz?
Oczywiście ten scenariusz jest jak najbardziej realny. W Iranie oczywiście wewnętrznie też się ścierają różne siły. Mamy nowego prezydenta, który doszedł do władzy no trochę jako taki głos niezadowolenia społecznego. To znaczy oczywiście on jest częścią establishmentu, został zaakceptowany przez najwyższego przywódcę. Nie ma tutaj co się łudzić, że jest jakimś pacyfistą czy człowiekiem, który chciałby jakoś fundamentalnie Iran zmienić. I zwłaszcza jeżeli chodzi o jego politykę zagraniczną, tutaj dużo do powiedzenia nie będzie miał. No niemniej jednak jest człowiekiem, który no, doszedł do władzy właśnie na fali jego obietnic, że będzie próbował jakoś luzować sytuację wewnątrz Iranu, poprawiać też sytuację ekonomiczną, szukać jakiegoś porozumienia z Zachodem. I oczywiście on pewnie będzie chciał, żeby tej dużej eskalacji uniknąć. Być może część establishmentu irańskiego w ogóle będzie chciała jednak uniknąć tej eskalacji, bo ona jest dla nich bardzo niebezpieczna. Przecież jeżeli przeprowadzą duży atak, Izrael na ten atak odpowie. Więc może będą chcieli wyjść z twarzą, ukazać się jako no tutaj rzekomo tacy zmoderowani, umiarkowani i jakoś wycofać się z tego ataku. Ale są też siły w Iranie i to są siły dominujące, które uważają, że no właśnie, należy bardzo mocno odpowiedzieć, należy wykorzystać sytuację, że Izrael jest słaby i konsekwentnie realizować ten cel, jakim jest zniszczenie Izraela.
Pojawiły się ostatnio też doniesienia medialne o tym, że Iran już za kilka tygodni, a część komentatorów wskazuje, że nawet już teraz posiada własną broń atomową. Czy te doniesienia są też powtarzane przez arabskojęzyczne media?
Jak najbardziej tak i to jest też bardzo istotny cel, bardzo istotny element tej całej rozgrywki, która w tej chwili jest w regionie. Wydaje się co prawda, że raczej Iran tej broni nuklearnej jeszcze w tej sekundzie nie ma, ale tak jak pani redaktor powiedziała, to jest kwestia tygodni najprawdopodobniej. I też to, że Iran może mieć ten parasol nuklearny, też może sprawić, że oni na przykład w tej chwili mogą niekoniecznie podjąć się faktycznie jakiejś większej eskalacji, odczekają jeszcze te parę tygodni, odczekają te parę miesięcy i być może wtedy powróci temat faktycznie eskalacji regionalnej z Iranem już mającym ten parasol nuklearny, co oczywiście oznaczać będzie, że też Iran będzie zdecydowanie bardziej niebezpieczny i bardziej trudny do powstrzymania i będzie jeszcze bardziej zagrażał nie tylko Izraelowi, ale też państwom arabskim.
I tutaj dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu, a mianowicie reakcji świata Zachodu. Głównie mam na myśli Stany Zjednoczone, jakie kroki podjęły do tej pory, aby ten scenariusz był jak najmniej prawdopodobny.
Amerykanie działają dwutorowo. Oczywiście dla nich to jest niesamowicie istotna rzecz, żeby powstrzymać tą eskalację. Więc z jednej strony angażują siły zbrojne i mamy naprawdę bardzo duże wzmocnienie, jeżeli chodzi o obecność sił zbrojnych amerykańskich w całym regionie, zarówno siły operujące na morzu, siły operujące w powietrzu. Z drugiej strony mamy oczywiście wysiłki dyplomatyczne, apele, wspólne listy z przywódcami państw apelujące właśnie o to, żeby powstrzymać się od tej eskalacji. Mamy również próby cały czas doprowadzenia do zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. W czwartek również planowane są takie rozmowy. Mówi się o nich z jednej strony o rozmowach, które będą dotyczyć już naprawdę bardzo zaawansowanego projektu porozumienia, z drugiej strony jako o rozmowach ostatniej szansy. I oczywiście zawieszenie broni w Strefie Gazy byłoby takim momentem, w którym też Iranowi trudno byłoby taki atak na Izrael przeprowadzać.
Pani doktor, a powiedzmy w takim razie, co obecnie się dzieje i jak w ogóle wygląda sytuacja w samej Strefie Gazy?
W samej Strefie Gazy mamy do czynienia z takimi punktowymi znowu interwencjami wojsk izraelskich w miejscach, w których pokazują się terroryści z Hamasu. Wydaje się, że Hamas jest naprawdę mocno osłabiony i też mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że ci terroryści faktycznie, którzy do tej pory ukrywali się w tunelach, nie są już w stanie dłużej w tych tunelach przebywać, w związku z czym wychodzą na zewnątrz. Natomiast to też niestety oznacza, że na jeszcze większą skalę ukrywają się pomiędzy ludnością cywilną, przyjmują infrastrukturę cywilną, budynki cywilne, co oczywiście też stwarza zagrożenie dla cywilów w momencie, kiedy Izraelczycy próbują tych terrorystów wyeliminować. Więc mamy do czynienia z tego typu dynamiką, to nie są operacje na bardzo dużą skalę, natomiast codziennie mamy do czynienia z jakąś operacją, w ramach której Palestyńczycy cywilni dostają taką informację, że dana dzielnica na przykład będzie areną takiej operacji, w związku z czym proszę się ewakuować. Dostosowywana jest na bieżąco mapa w związku z tym właśnie tych obszarów, które są bezpieczne dla cywilów i do których cywile powinni się udawać po to, żeby właśnie znaleźć ochronę w momencie, kiedy są takie informacje, że w danym miejscu przebywają terroryści.
To jeszcze na zakończenie proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda pozycja polityczna Benjamina Netanyahu? Czy coś ważnego wydarzyło się w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę Izraela?
Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużych zmian nie ma. Widzimy w sondażach niewielkie drgnięcie na korzyść Netanyahu. Być może dlatego, że też część elektoratu, który odchodził od Netanyahu, nie do końca znajduje się w propozycji innych partii politycznych. W związku z czym, ponieważ nikt nie jest w stanie tego elektoratu jakoś zagospodarować, to ci ludzie powoli jednak wracają do Netanyahu, widząc jednak też pewne efekty. To znaczy też sytuacja w Strefie Gazy jest dla Izraela korzystniejsza niż to, co widzieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wydawało się, że ta interwencja w Strefie Gazy utknęła. Tutaj jednak widać konkretne efekty, konkretne osłabienie Hamasu. Myślę, że to jest też elektorat, któremu podoba się właśnie to, że zlikwidowano czy Fuada Szukra, czy Ismaila Hanije. Więc jest to drgnięcie. Natomiast zasadniczo tutaj dużych zmian nie ma, to znaczy Netanyahu pozostaje zależny od swoich prawicowych koalicjantów, chociaż w tej chwili troszeczkę mniej ze względu na to, że jest przerwa w pracach Knesetu, więc ich nacisk jest zdecydowanie mniejszy, nie mają tutaj takiego pola do tego, żeby koalicję na przykład wywrócić. Trwają protesty oczywiście cały czas, zwłaszcza każdy wieczór sobotni, to jest czas bardzo dużych, masowych protestów osób niezadowolonych z polityki Netanjahu, domagających się wyborów, domagających się zawieszenia broni i powrotu zakładników. I cały czas mamy też do czynienia z taką wojną podjazdową, powiedziałabym, pomiędzy Netanjahu i jego rządem, a organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości izraelskim. To odbywa się na bardzo różnych polach, zarówno jeżeli chodzi o zarządzanie bieżące państwem, różne decyzje personalne, które Netanjahu podejmuje, ale też kwestie tego, jak właśnie rozliczać chociażby przypadki jakichś nadużyć, do których oczywiście dochodzi ze strony żołnierzy izraelskich, na przykład w odniesieniu do palestyńskich terrorystów. I to jest oczywiście też pole do debaty politycznej i też bardzo zasadniczych ataków tej prawicowej strony sceny politycznej, najbardziej zradykalizowanej, na wymiar sprawiedliwości, no, który takimi przypadkami się na bieżąco zajmuje.
Powiedziała dr Karolina Zielińska, ekspertka do spraw bliskowschodnich, Akademia Wistula. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję również.
I tak, drodzy Państwo, Kurier w Samopołudnie trwa. Teraz czas na odrobinę muzyki. Będzie to najnowsze męskie granie, a my wracamy zaraz po nim.